Partnerem podcastu jest firma Viatris. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy powstaniu odcinka pod tytułem Kości zostały rzucone. Cześć, wita Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało.
Tak, mówi się za mało, na pewno za mało naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić.
I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to? O, zobacz, jaka nerwowa. O, zobacz, pewnie menopauzę ma.
Myślę, że coraz więcej kobiet powinno się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia. I to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą. Dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat.
Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał.
Dokładnie.
To co, zaczynamy?
Zaczynamy.
Zastanawiałam się, Moniko, nad efektami specjalnymi do tego odcinka, naszego wspaniałego podcastu, żeby coś skrzypiało. I ja bym powiedziała, wiesz, Monika, to moje kości tak skrzypią, bo mam menopauzę.
Wiesz co, mogłyśmy kostki do gry wziąć, byśmy rzuciły kostki.
I byłoby jak
i byłyby kości zostały rzucone.
Otóż właśnie.
I same szóstki.
I właśnie tak. O co chodzi z tą masą kostną, gęstością tejże masy w menopauzie? Czy ta wredna menopauza też rzuca się nam na kości?
Słuchaj, rzuca się bardzo, a najgorzej jest taki problem w tym, że my tego w ogóle, to jest choroba, której nie widać, wiesz, to jest tak, że...
Czy kolejna podstępna choroba,
bo to jest choroba nieuleczalna. Rozumiesz, jak ona się już pojawia, to my możemy ją zaleczyć, możemy jej zapobiegać, ale ona jest nieuleczalna, też się o tym mało mówi, tak? Jak osteoporoza jest, to praktycznie nie da się do końca, tak? Dajemy leki i tak dalej, ale do końca nie przywrócimy takiej masy kostnej, jaka była wcześniej, więc warto o swoje kości dbać dużo wcześniej. Wiesz kiedy?
Kiedy
ma się 30 lat. Ciekawe, nie?
Błagam cię, w życiu nie myślałam o tym, mając 30 lat. Marzeno, powinnaś dbać o swoje kości, bo kiedyś menopauza mnie dopadnie i gęstość moich kości, masa gęstości.
W ogóle nikt nie myśli o swoich kościach, to jest ciekawe, nie?
No
nikt
właśnie
nie myśli o swoich kościach i powiem wam, że taką gęstość pikową, czyli szczytową, największą, mamy mniej więcej kobiety w wieku 29 lat, nie? Tak 25-29 lat.
Okay.
To jest szczyt. I tak nigdy nie osiągamy takiej gęstości kości jak mężczyźni.
W
ogóle kobiety
lepszą?
Mają lepszą.
Życie nie jest sprawiedliwe, Boga nie ma.
Kobiety są dużo bardziej narażone na osteoporozę niż mężczyźni. I zobacz, co jest ciekawe, że jak widzimy takie kobiety, tak pamiętasz, taki garb wdowi jest, nie? Że
jest.
Takie są zgarbione.
Tak.
Albo nagle się okazuje, że jakaś kobieta ma straszne bóle w odcinku tutaj lędźwiowym,
ta kobieta siedzi przed tobą.
Tak, właśnie.
To ma czasami takie bóle.
Nie wiem, czy robiłaś ten DEXA, badanie densytometryczne kości.
Oczywiście, że nie robiłam.
No właśnie.
A czyli poczekaj, od razu zatrzymajmy się. Badanie densytometryczne.
Densytometryczne, tak? Czyli to jest badanie gęstości kości. De facto jest tak, że jak mamy nasze kości, to nasze kości, bo tutaj kości są, powiem wam szczerze, takie dosyć, też jak się uczymy o kościach i tak dalej, to trochę zawsze są traktowane po macoszemu. No ortopedzi nie traktują kości po macoszemu, nie? Ale gdzieś tam my zawsze, nawet endokrynologicznie mało o tych kościach myślimy, nie? Tak wiesz, tak samo jak menopauza, to wszystko pyk, 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 a gdzieś ta osteoporoza nam zupełnie, wiesz...
Umyka,
nie? Bo tego nie widać, tak?
Wydaje nam się, że wszystko inne jest ważniejsze.
Niż kości.
Tak.
Kości, słuchaj, cały czas sobie tam są w nas, nie? Tworzymy ten nasz piękny szkielecik.
Noszą i kości nas po ziemi.
Noszą nas,
trzymają mięśnie.
No właśnie, one są super ważne. I kości w dodatku jeszcze mają w sobie tą istotę zbitą, istotę gąbczastą. Nie, to warto to wiedzieć, bo to są kilka takich rzeczy, powiem, medycznych. I słuchajcie, mało tego, kości cały czas ulegają takiemu remodelingowi, nie? Czyli ulegają resorpcji i ulegają formowaniu, nie? I to się dzieje tam co kilka lat. Nie, one ulegają resorpcji i formowaniu. I do okresu, i one tak sobie mówię, tą taką szczytową gęstość mają w wieku 29 lat, tak? 25-29. I nagle przychodzi okres perimenopauzy i menopauzy. I w tym czasie, co robi? Estrogeny zaczynają się obniżać. A estrogeny są takim anabolikiem dla kości. Czyli one działają w kościach. Już jest bardzo medycznie? Nie, jeszcze nie do końca.
Ale dobrze, dobrze.
Bo chodzi o to, że kości, no to już wiecie, nie istota gąbczasta, istota tam, czy istota gąbczasta, tak? Czy ta część gąbczasta i część zbita w kościach. I oprócz tego w kościach, słuchajcie, są, uwaga, będzie znowu medycznie, osteoklasty i osteoblasty. Mhm. Osteoblasty budują, osteoklasty niszczą. Tak? Niszczą kość. Pamiętaj, my cały czas w kościach niszczymy, budujemy, niszczymy, budujemy,
no,
niszczymy,
bo one
budujemy.
Się odbudowują.
One się
tak. No to czyli, żeby się odbudować, tak. Coś tam się musi zniszczyć.
Tak. I nagle w okresie menopauzy okazuje się, i perimenopauzy,
że więcej jest tych osteoklastów?
Tak, albo źle działają osteoblasty, nie?
Oh.
I teraz tak, i jest tak, że kość zaczyna być niszczona, a nie zdąży się odbudowywać, nie?
Czyli zaburza nam się ten proces, tracimy równowagę między
przebudową kości, tak? Czyli między tak naprawdę budową kości, a resorpcją kości. Mhm. No i oczywiście za to, żeby ta kość była jednak w równowadze i żeby ta formacja kości przebiegała prawidłowo, odpowiadają estrogeny. Czyli jak nam się estrogeny
obniżają, wycofują
w menopauzie, mhm, w perimenopauzie.
Jak jest wymarsz wojsk.
Estrogeny działają, estrogeny, testosteron i hormon wzrostu działają na kości anabolicznie, czyli budują je, nie? Czyli wpływają na te osteoblasty. Natomiast jak ich nie ma, no to oczywiście przewagę zyskują osteoklasty, tak? Czyli niszczą tą kość. I niszczą głównie tę część gąbczastą w kości, tak?
Czyli ta gęstość nam się zmienia.
Nam się zmienia gęstość, tak. Okay. Czyli to jest ta gęstość. Czyli powstają, tak jak sobie tak wyobrazić, takie lakuny, takie dziury powstają w tych kościach, nie?
Czyli ma się dziurawe kości.
Takie łamliwe, nie? Takie, wiesz...
Kruche się robią, tak.
Czyli są na przykład złamania kompresyjne kręgów. Czyli na przykład te kobiety się obniżają, czyli wzrost na przykład im się zmniejsza. Na przykład miały 1,65 m, nagle mają 1,63 m.
Tak, bo przytulasz swoją matkę i wydaje się, o, jaka malutka.
Bo się kręgi kompresyjnie łamią. Są najczęściej, mm-hmm, to są złamania kompresyjne kręgów i złamania oczywiście w kości udowej, nie? Kości szyjki udowej.
Tak, to
i
są najpopularniejsze.
To są najpopularniejsze. Mm-hmm. One są oczywiście trochę w późniejszym wieku, ale się często okazuje, że ja tutaj, jak tutaj o tym odcinku trochę myślałam i zaczęłam czytać trochę statystyki, to okazuje się, że w pierwszym roku po takim złamaniu śmiertelność u kobiet wynosi między 12 a 21%.
To jest bardzo dużo.
To jest, prawda? Jakby nie myślimy o tym, że złamanie szyjki kości udowej zwiększa ryzyko śmierci. I to bardzo zwiększa, tak? Do 20%.
Mm-hmm.
Też mówi się, że jak na przykład robimy profilaktykę różnych chorób sercowo-naczyniowych, nie, że 80% pacjentów ma jakąś profilaktykę, co się na ten temat mówi, to się okazuje, że jeśli chodzi o osteoporozę, to 80% pacjentów nie ma żadnej profilaktyki. W ogóle się o tym nie mówi, nie? Ten problem nie istnieje.
No spytaj mnie, czy coś robię w kierunku profilaktyki moich kości.
No
spytaj
właśnie,
mnie.
Zaczyna, nic. No nic nie robisz. Nie, no,
a co hormon mogę zrobić?
No właśnie, kiedyś przed badaniem WHI, o którym trochę już mówiłyśmy, o tym badaniu w 2002 roku, które gdzieś tam trochę zmieniło spojrzenie na hormonalną terapię menopauzalną. Na chwilę zmieniło, bo teraz to spojrzenie, jak już rozmawiałyśmy, zmienia się znowu, tak? I okazuje się, że terapia menopauzalna jest jak najbardziej korzystna i jak najbardziej, jak nie ma przeciwwskazań, należy ją stosować. Natomiast kiedyś we wskazaniach było, że stosujemy ją w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. Pamiętaj, w profilaktyce i leczeniu. Czyli leczeniu też, nie? Czyli jak pacjentka miała osteoporozę, dostawała hormonalną terapię menopauzalną. Teraz oczywiście też stosuje się, tak? Bo to jest ważne, profilaktyka i leczenie. Czyli my też możemy przez to, że hormony, estrogeny działają na te osteoblasty, to my też odbudowujemy tę kość, tak? Ja mówiłam, że nieuleczalna, dlatego że
tylko
bardziej...
Nie tylko ta terapia menopauzalna, hormonalna działa mi na mózg, poprawia, nie wiem, włosy, skórę, to jeszcze
na kości.
Działa na kości.
I to jest, słuchajcie, strasznie ważne, dlatego go mówię, nie jest to w rekomendacjach. FDA uznało już, że faktycznie hormonalna terapia menopauzalna i estrogeny mogą być stosowane w profilaktyce. No, natomiast w leczeniu, wiadomo, leczenie to są już te kobiety często po 60, 70, gdzie żeby włączyć od nowa hormonalną terapię menopauzalną, no są raczej kontrowersje, tak, na obecny czas.
Oczywiście.
Bo mówi się, że włącza się ją jak najwcześniej, tak, do 60 lat. Natomiast de facto jest to faktycznie, hormony bardzo korzystnie wpływają na kości. Tak?
A co ja mogę robić dla moich kości w tym okresie perimenopauzalnym lub jeszcze tuż przed tą perimenopauzą, nie wiem, kończę 45 lat i no ona niechybnie się za chwilę zacznie, co ja mogę dla nich robić?
Słuchaj, no...
Jak ja mam je wzmacniać? Co jeść?
W ogóle
czy się wysypiać?
Stać przed lustrem i powiedzieć, oprócz tego, że mam ciało i mięśnie, to mam kości. A moje kości...
Zainteresować się nimi.
Zainteresować się nimi, nie? Że mamy kości. Pomacać, mamy kości. Nie, tak. Naprawdę, one są... Tak. Piękne są też kości. Długie, krótsze, nie? Mamy kości.
Tak.
Mamy kręgosłup, nie? Który mówimy, że nas boli, albo to są kości, nie? I teraz to po pierwsze. Po drugie, oczywiście, trochę żartuję, ale jak już wiemy, że coś mamy, to wiemy, że mamy o to coś dbać.
Ruch
nie?
fizyczny dla kości dobry
jest?
Tak,
właśnie chciałam powiedzieć. Aktywność fizyczna to jest podstawa. Aktywność fizyczna to jest wszystko jedno. To jest joga, to jest, słuchajcie, marsz, to jest marsz,
no w ogóle
jogging, walking.
Joga, pilates w okresie menopauzalnym.
To jest rewelacja. To jest... Ale też pamiętaj, że ćwiczenia obciążeniowe, też ćwiczenia z ciężarami wpływają bardzo dobrze. One muszą być oczywiście co jakiś czas, ale bardziej niż cardio. Ale na przykład bieganie też jest dobre.
Generalnie... To mój trener też mi mówi, że czasem po prostu muszę sobie podnieść jakieś ciężary.
Tak. Jakby to jest też
dobre. Ja uwielbiam to.
To chodzi o to, żeby po prostu robić rzeczy, żeby łączyć, nie? Żeby nie tylko cardio, albo nie tylko ćwiczenia z ciężarami, tak? Ale też basen, nie? To też wszystko działa. Także tutaj chodzi, aktywność fizyczna to jest w ogóle podstawa, nie? I nie zaczynamy jej w momencie, kiedy już mamy osteoporozę, bo wtedy to już faktycznie trzeba pod kontrolą, bo słuchaj, w osteoporozie się tak łatwo złamać, że normalnie dla kogoś, kto nie ma osteoporozy, pamiętaj, że najczęściej mają jednak kobiety, nie?
Tak,
oprzesz
tak.
się ręką, nie? I łamiesz nadgarstek.
Tak.
Rozumiesz, tak? Nie jeździsz na nartach, tak? Zawsze jeździłaś, a nagle przestajesz jeździć, bo się okazuje, że się boisz, bo jak upadniesz, to złamiesz sobie i kręgosłup, i nogi, i tak, i kość szyjki udowej. I tak naprawdę... Jest to o tyle choroba zdradliwa, że czasem dopiero się objawia wtedy, kiedy się połamiesz, nie? A wcześniej się o tym nie myśli. Jeszcze a propos profilaktyki, bo to nie jest koniec. Łykasz witaminę D3. To żeśmy już ustaliły.
Łykasz witaminę D3. Nie, dopiero teraz ustalamy. Robię sobie poziom, bo witamina D3 jest kluczowa, prawda?
Kluczowa, ale też wapni.
Wapni,
tak. Pijesz wapń. W menopauzie zaleca się 1200 mg, ale pijesz wapń. Ale wapń też jest w różnych produktach. Na przykład dużo go jest w serze żółtym. Na przykład żółtym. Nie?
Ale proszę pani mi tu z tym tłuszczem nie wyjeżdża. Jeśli nie lubię sera żółtego, to gdzie...
To łykasz ten... wapń. No.
Okej, okay, dobrze. Ale nie, żartuję. To jest ważne. Wapń D3, oczywiście tak. Robię sobie badania, jaki mam poziom. A witamina D3 to jaki poziom, proszę pani?
Wiesz co, tutaj to zależy, bo poziom witaminy D3 jest kontrowersją, tak? Dlatego, że wszystko
bo są
zależy
tacy
od
fani,
miejsca.
Którzy takie
tak. Nie,
hardkorowe,
nie.
Wysokie dawki.
To jest
sobie
tak, tak.
Dają.
Na przykład niektórzy w Stanach to nawet i do 8-10 tysięcy, nie? To jest bardzo dużo. Ja tak zalecam, to są różne rekomendacje, ale to zależy od pory roku. Jak na przykład chodzisz dużo po słońcu, jest środek lata i ciągle wychodzisz, to możesz obniżyć dawkę witaminy
nie
D3.
Nie potrzebujesz 10 tysięcy.
Nie potrzebujesz 10 tysięcy, ale jak jest środek zimy w Polsce i o godzinie 3 się robi ciemno, to też 10 nie potrzebujesz, ale wtedy ze 4 można wziąć, tak? Chodzi mi o to, że ja często dopasowuję witaminę D3, ja czasem mierzę faktycznie stężenie, nie? Co jakiś czas, żeby faktycznie nie było toksycznego. Ja myślę, że witamina D3 ma tyle dobrych publikacji na temat różnych rzeczy, tak? Bo i w płodności się sprawdza, i w menopauzie, i w osteoporozie, i też we włosach, tak? Ma duże znaczenie, że myślę, że warto ją suplementować, tylko jak z niczym nie przesadzać, tak? Bo to nie o to chodzi, nie? I pamiętajmy, że są to suplementy.
Czyli mamy suplementy, mamy wapń, mamy witaminę D3, ruch fizyczny. Co jeszcze mogę zrobić dla moich kości?
No i unikamy alkoholu. Alkohol niszczy kości.
Przepraszam.
Zwiększa ryzyko osteoporozy.
Czy możesz
i unikamy,
to powtórzyć?
Unikamy alkoholu. W ogóle w okresie perimenopauzy i menopauzy unikamy alkoholu. Alkohol to jest też wino.
Tak, i te wszystkie bąbelki.
Tak, i te wszystkie szampany, i te wszystkie prosecco, czyli unikamy alkoholu. Ja tak w ogóle, generalnie, nie? Zwiększa ryzyko osteoporozy, no i palenie papierosów. Teraz wydaje się, że coraz mniej ludzi pali papierosy, ale to jest też taki temat nie do końca zawsze prawdziwy, nie?
Ale wciąż
palą. Unikamy palenia papierosów, czyli palenie papierosów, alkohol, nie? No i niestety okazuje się, że też ryzyko mamy genetyczne, czyli warto sobie zobaczyć, jak na przykład nasza mama, nasza babcia, nie? Czy miały złamania osteoporotyczne. Często to się w rodzinie wie, nie? Czy ten właśnie taki tak zwany wdowi galb. No tak się potocznie to nazywa. No i jeszcze druga ważna rzecz. Osoby szczupłe mają większe ryzyko osteoporozy. Bardzo szczupłe.
Zlituj się.
No.
to ja mam mniejsze niż ty ryzyko.
Ale bardzo jeszcze szczupła. Pamiętaj, genetyka. Genetyka jeszcze ma znaczenie, wiesz?
Nie, to są takie, wiesz, żenujące żarciki prowadzącego, ale to są jednak rzeczy, o których się rzadko naprawdę mówi.
Naprawdę rzadko, tym bardziej, że osteoporoza to jest...
Ale co z diety mogę moim kościom? No poza serem żółtym, na Boga. Też wysypianie się ma znaczenie? Sen jest w ogóle dobrym lekarzem.
Sen jest ważny, bo zobacz, w czasie snu wydziela się hormon wzrostu, a hormon wzrostu też wpływa na
gęstość kości.
Gęstość kości. Jeżeli chodzi o dietę, wiesz co, no dieta to głównie te wszystkie produkty, które są bogate w wapń, nie? No to możemy sobie taką dietę ułożyć z dietetykiem, ale bardziej mi chodzi o to, że myślmy o tym wcześniej, tak? Zanim po prostu osteoporoza jest. Dlatego, że leczenie osteoporozy nie jest też takie proste. Bo to
dlaczego
jest,
nie jest proste?
No właśnie, jest mnóstwo dużo leków, nie, na osteoporozę. Są tak zwane leki i tutaj naprawdę w ogóle osteoporoza, bym powiedziała, jest takim tematem trudnym i do wytłumaczenia, i do zrozumienia. Są takie leki, one się nazywają antyresorpcyjne i nazywają się bisfosfoniany, nie? I to jest zolendronian na przykład, nie? Który się bierze, wiesz, raz do roku, albo inne się bierze raz na tydzień, inne się bierze, wiesz, to są...
Czy w ogóle ten moment, muszę ci powiedzieć, to jest taka moja refleksja, może nic nie wnosząca, kiedy dopada cię ta menopauza i nagle pojawiają się w twojej kosmetyczce leki, on jest dosyć frustrujący.
Tylko, że powiem ci, że te leki o tyle są słabe, że po pierwsze bardzo są źle tolerowane, nie? Te, które się bierze doustnie, powodują często duże komplikacje w przewodzie pokarmowym. Dlatego jak je łykasz, to popijasz je dużą ilością wody i praktycznie jesteś w pozycji stojącej przez godzinę, nie? Żeby nie było, wiesz, potem nadżerek. Jest to słaby lek. Znaczy słaby w sensie tolerancji
ale
tego leku.
Ale lepszego
leku,
na razie nie wymyślono.
Ale jest bardzo dobry, jest antyresorpcyjny. Ale jak ja powiedziałam, hormonalna terapia menopauzalna w profilaktyce, jak mówię, nie ma jej w rekomendacjach, ale kobiety, które biorą hormonalną terapię menopauzalną, będą miały mniejsze ryzyko osteoporozy. Dlatego tak duży problem na przykład jest z osteoporozą u kobiet, które są po terapii raka piersi i to są albo młode kobiety, albo też kobiety już po menopauzie, ale te kobiety, które biorą tak zwane inhibitory aromatazy, to są leki, które hamują też jakby produkcję estrogenów i one u tych kobiet jakby ta osteoporoza jest no w kilka procent się bardziej zwiększa ryzyko osteoporozy u tych kobiet. I te kobiety biorą profilaktycznie bisfosfoniany, bo one nie mogą brać hormonów, nie? Nie mogą, więc tak, jakby tak. I ta osteoporoza jest u nich bardzo poważna, bo te, wiesz, złamania często mogą prowadzić do całkowitego upośledzenia normalnego funkcjonowania w życiu.
Tak, takiego ruchu.
Ale ruchu, nie? Na przykład, wiesz, nie pojedzie na narty ktoś. Ja mam takie koleżanki, z którymi rozmawiam i jedziemy na narty. Nie, one nie pojadą, bo one boją, że się połamią, nie?
No, ale ja w ogóle
my o tym nie myślimy.
Tak.
I teraz
tak,
już wiemy o tej profilaktyce, nie? Żeby tam jeść właściwie to wapń, łykać wapń i suplementować go, tak? Bo my w diecie często jest bardzo trudno jest suplementować wszystko. Łykać witaminę D3, uprawiać różne aktywności fizyczne, nie? Nie palić, nie pić alkoholu, zobaczyć jak nasza genetyka wyglądała, nie?
Żeby... Czyli sprawdzić jak tam
u
babci,
tak, bo wtedy
mamy
większe prawdopodobieństwo, tak. Nie, że mamy albo nie mamy. I w pewnym momencie życia, i tutaj nie ma takiego konsensusu, ale na pewno jeżeli mamy większe predyspozycje, to właśnie zrobić sobie to badanie densytometryczne kości.
Czyli badamy kości
i jeżeli zbadamy kości, mamy tak zwany T-score, to jest tak jakby ten wskaźnik, który jest właściwy dla prawidłowej gęstości kości u dorosłego człowieka, nie? Takiego zdrowego, dorosłego człowieka. Natomiast jeżeli mamy ten T-score, bo to jest w sumie banalne, jak potem już się ogląda te wyniki, jest mniejszy niż minus 2,5, to znaczy mniejszy, to znaczy, że mamy osteoporozę, mamy rozpoznaną osteoporozę. Tak, jeżeli jest minus 1.
I tu już nie ma przebacz, bo osteoporoza jest nieuleczalna.
No nie, nieuleczalna w taki sposób, że musimy ją leczyć, tak? Możemy ją zaleczać, ale ona już jest. Tak? Ona
i już będziemy jest, z nią do końca życia.
I będziemy z nią do końca życia, nie?
Tak. Jak takie
to jest
badanie wygląda?
Problem.
Bo jeszcze mnie to interesuje, badanie gęstości kości.
To jest takie X-ray, tak? Znaczy to jest po prostu radiologiczne badanie, tak?
Okay.
Leżymy
czyli
pod specjalnym... Nie, to nie jest takie jak rezonans. Nie, leżysz pod specjalnym aparatem, no i cię skanują po prostu, tak? I potem my już lekarze dostajemy skany tylko, tak? Po szczególnych częściach cię skanują, tak?
Czy ja mogę poprosić o to badanie na NFZ?
Myślę, że tak, tylko na pewno możesz poprosić, tylko nie wiem, jakie tam są, wiesz, takie założenia typu, wiesz, jakie musisz spełniać kryteria, żeby
poprosić. Musisz bardzo trzeszczeć pewnie.
Bo na przykład, jeżeli masz zgłoszone złamanie osteoporotyczne, czyli wiesz, albo te złamanie kompresyjne, albo złamanie szyjki kości udowej, albo takie typowe, nie, albo złamanie nadgarstka, czy tutaj przedramienia, no to dostajesz to jakby z urzędu, nie,
wiadomo.
No bo to już wiadomo, że masz osteoporozę. Jak masz jakieś takie, wiesz, w rodzinie też częste takie złamania, to pewnie też dostajesz, tak?
No tak,
ale
tak.
To nie tak, że każda kobieta po 50 dostaje to badanie.
No ja wiem, no jakby chciała, to ale ma ja pewnie myślę, że w 2050 roku pierwszy wolny termin i tak to dalej. Jest... To też taki
ale czas. Ja myślę, że takie badanie warto sobie przemyśleć. Ja mówię, szczególnie mówię te szczupłe dziewczyny.
Ale ja też bardzo poważnie
Bo jak człowiek sobie na przykład zrobi takie badanie i nawet mu wyjdzie osteopenia to jest minus 1, minus 2,5, tak? Mhm. Ten T-score, to żeby zapamiętać. I wyjdzie komuś osteopenia, czyli jeszcze nie ma osteoporozy, ale już te kości już powoli...
W
przedsionku jest, to my wtedy mamy taki trochę czerwony mamy alarm w głowie.
Można
nie?
coś zrobić.
Można
jeszcze.
Coś zrobić, nie? Jeszcze sporty, jeszcze dieta, jeszcze wiesz, jakby nie musimy się już leczyć, bo potem te leki, ja wymieniłam te bisfosfoniany, ale też są inne leki, nie są tak zwane tam przeciwciała monoklonalne. No jest jakby trochę tych, jakby jest tak zwany teryparatyt. Te leki mają naprawdę takie nazwy, słuchaj, po prostu na egzaminie się też i ciężko ich nauczyć było, słuchaj.
Teryparatyt, bisfosfoniany.
Bisfosfoniaty, teryparatyt dla mnie.
Teryparatyt, bisfosfoniaty.
Tak, no, generalnie spokój. Analogii parathormonu, nie? Parathormon też hormon, który ale wpływa na budowę kości. Ale wszystko jakby jest takie, mówię, te kości są ze sobą powiązane, tak? Bo to jest jakby, wiesz, cały wapń, cały fosfor, który wchłania się w jelitach, też się zwrotnie wchłania w nerkach. Rozumiesz? To jest naprawdę, to jest cała gospodarka wapnia i cała gospodarka fosforanu, nie? To są nasze kości.
Mhm. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Pomyślałam sobie, że każda słuchaczka, która jest w perimenopauzie albo w menopauzie, albo w ogóle zaczyna, jeszcze jest w przedsionku i zaczyna w ogóle oswajać ten temat. My o nim sobie bardzo swobodnie mówimy i robimy wszystko, żeby kobiety się tego nie wstydziły. To te dziewczyny, te kobiety, które nas słuchają, powinny już powiedzieć swoim koleżankom, stara.
Pomyśl o swoich kościach. Nie, ale ja też tak uważam, bo naprawdę o kościach się nie myśli. No
nie
zapytaj
myśli
kogoś,
się.
Kto myśli o swoich kościach.
No nie, no.
Nawet myślę, że my, nawet lekarze, nie, jak mamy taką świadomość, ale na przykład mam taką przyjaciółkę, ginekolożkę, kiedyś zawsze o niej mówię, to jest z Mediolanu, i ona mi zawsze mówi, czy ty myślisz o swoich kościach? I tak, ja nie myślę,
ona
rozumiesz?
Ona ma takiego świra na punkcie
tak,
kości.
Tak, ona ma na punkcie kości. Ja chyba od niej trochę, wiesz, mam też takie poczucie, że o tych kościach trzeba myśleć, nie?
Mm-hmm.
No, bo to jest jednak ważne, żeby o nich myśleć dużo, dużo wcześniej, nie potem, kiedy one już się stracą, nie? Kiedy już ich nie ma.
Mm-hmm.
Bo one są wtedy jak suche drzewa, nie? Rozumiesz? No po prostu się łamią, nie?
No tak. Czyli mam taką nadzieję, bo nie wiem, Moniko, czy już możemy zmierzać do końca. Czy już wszystko powiedziałyśmy?
Wiesz co, ja myślę, że o tej osteoporozie, no wszystko, no można wymieniać różne sposoby leczenia i tak dalej, ale to jest jakby cały czas lekarz dobiera sposoby. Mamy
Oczywiście.
Różne leki pierwszego odrzutu, leki drugiego rzutu, tak? Profilaktyka, jak powiedziałam, o tych hormonach, tak? To jest wszystko, co dobiera nam lekarz, tylko czasami my, pacjenci, lekarz nas będzie pytał, ale czasami my, pacjenci, też możemy lekarzowi zasugerować na przykład coś, tak? Że może te kości u nas by trzeba było zbadać, tak?
Absolutnie.
Bo może nas
tak.
boli na przykład kręgosłup. Jak mówię, tak koło 60, nie? Na przykład mamy bóle w kręgosłupie, albo nagle straciłyśmy ten wzrost. No coś tam się może wydarzyć, co się wydaje błahe, ale może mieć poważne konsekwencje.
Absolutnie tak. I ja myślę, że ten odcinek może zapoczątkować tę troskę o nasze kości. I tak jak zatytułowałyśmy ten odcinek Kości zostały rzucone, to wiesz, to był ważny moment dla Juliusza Cezara. Wiesz, po prostu był to taki ważny krok. No to my uczyńmy ważny krok.
Jeżeli chodzi o te kości, nie?
Interesując się nimi.
No właśnie, bo ich nie widać, tylko wiesz, tylko takie kościotrupy ciągle oglądamy, ale one mają całe kości, te kościotrupy, słuchaj.
Tak, no właśnie. No to kości zostały rzucone i troszczymy się o nasze kości. Bardzo
się troszczymy.
Tak
bardzo.
Jest. No to ja bardzo dziękuję i ten. Cieszę się, że nie skrzypiałam za bardzo w tym odcinku.
Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Partnerem podcastu jest firma Viatris. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy powstaniu odcinka pod tytułem Kości zostały rzucone.